Kochani, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 18 do wersetu 27 będziemy dzisiaj czytać. Otwórzcie Biblię i przeczytam cały ten fragment. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale łódź przykrywały, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Taki mamy dzisiejszy fragment. Ostatnio, pamiętacie, mówiliśmy o Jezusie, który ma władzę nad chorobami, tak? Jezusie, który uzdrawia. I oczywiście tak w tamtych czasach, jak i w dzisiejszych czasach, kochani, jeżeli ktoś może, czy ma taką władzę, żeby uzdrawiać, żeby czynić cuda, to gromadzą się wokół niego wielkie tłumy, tak? Jezus nie był jakimś wyjątkiem od tej zasady. Ludzie zawsze potrzebowali uzdrowienia i dzisiaj my potrzebujemy uzdrowienia i jesteśmy w wielkich potrzebach. Wiemy, Jezus potrafił rozmnożyć chleb, nakarmić tysiące ludzi, ale takie rzeczy zawsze gromadziły tłumy chcących skorzystać z tego, albo może nauczyć się, jak to się robi, i żeby mieć też taką podobną moc. Dlatego też czytamy właśnie, że Jezus rozejrzał się i zobaczył wokół siebie mnóstwo ludu. Zobaczył wielu ludzi, którzy przyszli, żeby go słuchać, ale też doświadczyć czy uczestniczyć w tych cudach, które czynił. Jezus jednak, tak jak wiemy, był człowiekiem, jak każdy z nas, więc jako człowiek również męczył się i najwyraźniej jest to taka sytuacja, ponieważ Jezus, widząc wokół siebie mnóstwo ludu, stwierdził, że jest tylko jeden sposób, żeby się tych ludzi na jakiś czas pozbyć, tak? I najlepszy sposób to wsiąść w łódkę, do łódki wszyscy nie wejdą, i tą łódką przeprawić się przez jezioro i w ten sposób zgubić jakby tych, którzy za nim szli. To jest ciekawe, kochani, Jezus nigdy nie dbał o to, czy chodzą tłumy za nim, czy nie chodzą te tłumy. To nie było dla niego ważne. On czynił to, co Bóg kazał mu czynić i czasami szły za nim rzesze ludu, czasami nie szły. Jednego dnia, jak wiecie, w Ewangelii ludzie krzyczeli: Hosanna, chwała Synowi Dawidowemu. Następnego dnia krzyczeli: ukrzyżuj go. Także z tłumami nigdy nic nie wiadomo, tak? Z nami ludźmi nigdy nic nie wiadomo. Jednego dnia mogą być tłumy, które będą uwielbiać i oddawać chwałę, i następnego dnia ten sam tłum może krzyczeć coś zupełnie przeciwnego i zwrócić się zupełnie w inną stronę. I Jezus zna ludzi i zna ich nastroje, ale nie o tym jest akurat ta historia. Najwyraźniej tuż przed tym, jak Jezus wsiadł do łodzi, czytamy o dwóch przypadkach, kiedy podeszli do niego ludzie. W jednym przypadku był to uczony w piśmie, tak? Człowiek najwyraźniej, najprawdopodobniej zamożny, dlatego że uczeni w piśmie byli wysoko wykształconymi, można powiedzieć, nauczycielami, kimś, kto miał pewien status. Być może ten człowiek już był rabinem, być może uczył się na tak zwanego rabina, nauczyciela, tak? I powiedział, najwyraźniej był zafascynowany tym, co Jezus powiedział. Zafascynowany, czytaliśmy kazanie na górze i to, jak Jezus wykładał pisma i też czytaliśmy, tam Mateusz pisze, że nie nauczał jak nauczyciele zwykli, ale nauczał jak ten, który ma moc. I najwyraźniej coś poruszyło tego właśnie nauczyciela Pisma, który stwierdził, że chciałby uczyć się od Jezusa. Tak? I przychodzi do niego i mówi: nauczycielu, pójdę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. I wielu ludzi było zawsze chętnych do tego, żeby pójść za Jezusem. Ale Jezus daje mu odpowiedź, dokąd on chce nas zaprowadzić. Tak? Być może najczęściej mamy wielkie oczekiwania, tak? Od ludzi, za którymi chcemy iść. Ale Jezus mówi coś, co prawdopodobnie spowodowało, że ten uczony w piśmie jednak za nim nie poszedł. Nie znamy dalszego ciągu tej historii, ale możemy domyślić się, że niekoniecznie mu się ta odpowiedź spodobała. Jezus powiedział mu: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I jest to taki ciekawy fragment, dlatego że Jezus używa tutaj swojego takiego tytułu, do którego my przywykliśmy, Syn Człowieczy. Tak? Syn Człowieczy to znaczy Jezus, oczywiście w pełni człowiek, ale dla każdego, kto dobrze znał Stary Testament, to ta fraza Syn Człowieczy jakby wywoływała jasne skojarzenia. I są to skojarzenia z księgą Daniela. Jezus posługuje się jakby cytatem z księgi Daniela, z 7 rozdziału, przepraszam, 13 wersetu. Więc Daniel, mając wizję różnych imperiów, które były na ziemi, pamiętacie te wizje różnych zwierząt, tak? Każde z tych zwierząt reprezentowało jedno z imperiów, które w tamtym czasie rządziły światem. Ale w całej tej wizji w pewnym momencie Daniel mówi tak: i widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Tak? Czyli mamy wizję, w której Daniel widzi sędziwego, czyli samego Boga Ojca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i przed Bogiem Ojcem stoi ktoś, kto wygląda jak człowiek, tak? Jak Syn Człowieczy, i zostaje mu dana wszelka władza, władza większa niż każde z tych imperiów, a nawet wszystkie te imperia razem wzięte. Ten Syn Człowieczy otrzymuje władzę daleko większą niż każde z nich, a nawet wszystkie razem. Dano mu władzę, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, czyli wszyscy ludzie na ziemi. Jego władza władzą wieczną i niezmienną, a jego królestwo niezniszczalne. Tak? Więc Jezus w tym wersecie mówi coś, co się wydaje swego rodzaju paradoksem do tego nauczyciela. Mówi: słuchaj, ja jestem Synem Człowieczym, co oznacza, jestem tym, któremu dana jest wszelka władza, tak? To, co Jezus powiedział przed swoim odejściem do nieba. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, tak? A jednocześnie mówi: mi, właśnie temu wielkiemu królowi, któremu dana jest wielka władza, ja, taki król, nie mam ci nic do zaoferowania z tego, co oczekujesz. Dlatego mówi, że nawet zwierzęta mają jakieś miejsce na ziemi, które należy do nich, tak? Lisy mają swoje nory, ptaki mają swoje gniazda, a Jezus mówi: a ja nie mam nic. Ja nie mam nawet miejsca swojego własnego, w którym mógłbym się zatrzymać, tak? I wiemy, że Jezus właśnie kiedy nauczał, to w zasadzie cały czas podróżował, tak? Cały czas przemieszczał się między Judeą, Galileą. Wiemy, że jedyne, co miał, to miał swoich uczniów, i wiemy, że kilka zamożnych kobiet często pomagało im finansowo po to, żeby w ogóle pewnie mieli co jeść i z czego się utrzymać, tak? I to było wszystko, co Jezus w tym momencie posiadał, mając świadomość tego, że jest władcą, którego królestwo ma być niezniszczalne i którego królestwo ma trwać na wieki, przed którym ma się zgiąć wszelkie kolano. Że paradoks, tak? Władca, potężny władca, który nie tylko sam nie ma nic, ale też nic nikomu nie może zaoferować w takim sensie czysto ludzkim. Tak? W starożytności, kochani, do władców przychodziło się, bo władcy mogli coś dać. Tak? Władca rozdawał przywileje, ziemię, różne rzeczy i to przyciągało do niego ludzi. Natomiast Jezus mówi, ja ci nie zaoferuję nic oprócz tego, co mam sam. I Jezus w tym momencie nie miał nic. Dlaczego? Dlatego, że był człowiekiem, czy Bogiem człowiekiem, który przyszedł z misją. Jezus przyszedł i wszystko, co miał, to miał misję. Jego misja polegała na tym, żeby objawić ludziom Ojca i żeby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy, jak mówi Słowo, i wykupić dla Boga naród, który miał być od tego momentu Bożym narodem, wykupionym i zachowanym na wieki. Jezus był człowiekiem z misją, nie człowiekiem z majątkiem, nie człowiekiem z tytułami, nie człowiekiem z czymkolwiek, co zachęcało nas by do tego, żeby przy Nim być. Oczywiście wiemy, że jak wypełnił swoją misję, to Bóg wywyższył go ponad wszystko i dał mu właśnie tą wszelką władzę. Ale w tym momencie Jezus jest jeszcze na ziemi i wszystko, co ma, to jest misja. I kochani, mówiąc tak, patrząc na nas, to jest właśnie to, co Jezus oferuje też nam. My też najczęściej przychodzimy do Jezusa, bo widzimy tam coś atrakcyjnego, tak? Bo dotknął nas w jakiś sposób, bo nas uleczył, bo nas uzdrowił, bo dał nam coś. Ale tak naprawdę to, co Jezus nam oferuje, to być narodem, który ma misję. Być narodem, nie który ma coś w tym momencie, ale być tymi, którzy mają tą samą misję, którą miał on. Misję tego, żeby objawić Boga wszelkiemu stworzeniu, wszelkiemu narodowi, każdemu człowiekowi. I czasami myślę, że musimy zweryfikować swoje oczekiwania, tak, jako chrześcijanie. Czasami wydaje nam się, że przychodzimy do Jezusa po to, żeby tu i teraz dał nam to, czego byśmy chcieli, tak? No skoro jest królem i panem i panem nad wszystkim, no to mamy bogatego ojca, tak, jak to się mówi, i możemy od niego otrzymywać. Ale niestety powiem wam, że to jest prawda, że mamy bogatego ojca, ale drugą prawdą jest to, że jesteśmy narodem z misją. I naród z misją nie ma czasu na to, żeby zatrzymywać się nad takimi rzeczami, które nie prowadzą nas dalej. Bóg nam da to, co jest nam do naszej misji potrzebne. Tak? Jeżeli potrzebujemy do wypełnienia naszej misji dobrych narzędzi, to te dobre narzędzia na pewno są dla nas dostępne. I Bóg umieszcza nas według swojego własnego planu w tych miejscach, w których chce nas umieścić. Jednego zrobi prezydentem, drugiego zrobi bogatym biznesmenem, trzeciemu pozwoli być wpływowym, nie wiem, politykiem, a czwartego zrobi ogrodnikiem albo zamiataczem ulic według swojej woli, według tego, do czego nas stworzył i przeznaczył. Jedyne, co nam gwarantuje, to, że kiedy będziemy w tym centrum Jego woli, to w tym miejscu będziemy zadowoleni. I bez pałaców, i z pałacami, i zawsze będziemy mieli to wszystko potrzebne, co jest nam potrzebne do tego, żeby wypełnić to, do czego nas przeznaczył. To o tym nas zapewnia, tak? Czytaliśmy, nie troszcie się, wszystko będzie wam dane, Pan Bóg wie, co kto potrzebuje. Ale my jesteśmy teraz ciałem Chrystusa. Wypełniamy Jego misję, mówi Słowo. I jeżeli będziemy obciążać się i zatrzymywać się rzeczami zbędnymi, rzeczami, które stają się dla nas ciężarem, to tej misji nigdy nie damy rady wypełnić. Tak? Dobry żołnierz, który wie, że coś ma osiągnąć, to, że nie wiem, ma przejść któregoś dnia 40 kilometrów, nie może wziąć sobie na plecy 80-kilowego plecaka, nawet gdyby chciał mieć ze sobą wszystkie możliwe wojskowe gadżety i jedzenia na tydzień i wszystkiego, co się tylko da, bo nie ma szans, żeby doszedł do tego miejsca, do którego ma dojść. Dlatego mądry żołnierz, jak wie, gdzie ma dojść, to musi przeliczyć, ile jest w stanie unieść, tak, żeby dojść tam, dokąd ma dotrzeć. I w jakimś sensie my mamy być podobnym ludem. My mamy wiedzieć, do czego Bóg nas przeznaczył i nie obciążać się tym, co jest zbędne. I oczywiście przykładem, tak jak widzimy tutaj, jest Jezus. Jezus nie miał nic. Kochani, jeżeli myślimy, że możemy mieć więcej niż Jezus, to przypuszczam, że się mylimy, że nie jesteśmy w tym dobrym miejscu, w którym jesteśmy. Oczywiście to, do czego nawołuję teraz, to niekoniecznie pozbyć się wszystkiego, chociaż jeżeli pozbędziecie się wszystkiego, to być może otworzy się najlepszy etap waszego życia. Nie wiem, jest to całkiem prawdopodobne. Wielu ludzi, święty Franciszek i wielu innych, pozbywali się wszystkiego i dopiero wtedy odkrywali, czym życie jest naprawdę i byli dla nas dobrym przykładem, ale każdy z nas musi wiedzieć, że to jest to, co Bóg chce w tym momencie ode mnie i od ciebie, tak? Ja nie mogę wam powiedzieć, co jest słuszne, bo nie wiem, jaka jest wasza misja. Nie wiem, do czego Bóg chce was użyć dzisiaj. I tak jak mówię, jeżeli musimy jedyne co pamiętać, że to, co Bóg nam daje, to mają być narzędzia. To mają być narzędzia do wykonania Jego pracy. Czas na, że tak powiem, posiadanie przyjdzie w przyszłości. I to będzie takie posiadanie w zdrowym tego słowa sensie. Posiądziemy, tak naprawdę posiądziemy królestwo, tak? Posiądziemy królestwo więcej niż nam się wydaje. Więc Jezus przyjmuje, ale oferuje tylko jedno. Jezus mówi, ja wam oferuję życie. Jezus powiedział, przyszedłem, żebyście mieli życie i żebyście mieli to życie w obfitości, tak? Nie mówi, przyszedłem, żebyście byli bogaci, albo zdrowi, albo, no nie wiem, żebyście mieli wszystkie bogactwa tego świata, ale powiedziałby, abyście mieli życie. I wiemy na przykładzie wielu bogatych ludzi, że bogactwo życia nie zapewnia, tak? Już myślę, że to przykładów można by mnożyć bogatych ludzi, którzy pod koniec swojego życia powiedzieli to. Najbogatszy był Salomon i w samej Biblii czytamy, tak, że powiedział, że to jest wszystko marność. Wszystko to było marność. Mówi, miałem bogactwo, miałem kobiety, miałem pałace, miałem wszystko miałem, co mi tylko do głowy przyszło. I w Księdze Kaznodziei mówi, wszystko to okazało się bezużyteczne. Wszystko to okazało się nie dające satysfakcji. Wszystko to okazało się niczym, wszystko to okazało się głupie i marne. Także możemy się przekonywać, że tak nie jest, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich, tak? Możemy pouczyć się na błędach Salomona niż lepiej na jego niż na naszych, aczkolwiek natura ludzka jest taka, że często jak sami nie spróbujemy, to cudze błędy nam też niewiele pomagają. Ale Jezus mówi właśnie do tego człowieka, lisy mają jamy, ja nie mam nic. I daje mu takie zaproszenie do niczego. Nie wiemy, jak się to skończyło. Możemy podejrzewać, że ten młody, czy nie wiemy, w jakim był wieku, ale ten nauczyciel prawa nie był zachęcony tym, co usłyszał. A może był. Trudno jest nam powiedzieć, przynajmniej z tej historii Mateusza. Dalej podszedł do niego jeden z jego uczniów i mówi, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. I znowu jest to echo historii ze Starego Testamentu. Wiele rzeczy, które czytamy w Nowym, są tak naprawdę właśnie echami tego, co jest starym. Odnoszą się do historii Starego Testamentu. I w pierwszej Księdze Królewskiej, pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział w Starym Testamencie i 20 werset opowiada nam historię o tym, jak prorok Eliasz powołuje na swojego takiego następcę Elizeusza. Dwóch wielkich proroków Izraela, którym poświęcony jest spory kawałek Biblii. I nie są prorokami, którzy napisali swoją księgę, tak jak tam Izajasz, Ezechiel czy inni, tak? Ale my czytamy o tym, co oni robili. Nie co mówili, ale o tym, co robili. I w historii Izraela to byli bardzo ważni prorocy. Eliasz, jak wiemy, była taka tradycja istniała, że Eliasz przyjdzie przed przyjściem Mesjasza, tak? I Nowy Testament mówi, że Jan Chrzciciel był właśnie tym Eliaszem, który miał przyjść i zapowiedzieć Chrystusa. Więc Eliasz był kimś ważnym w historii Izraela, jednym z najważniejszych proroków. I kiedy powołuje Elizeusza, to czytamy, że Elizeusz opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A Eliasz, on mu powiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i czyli poszedł, pożegnał się z rodzicami, wrócił do Eliasza i został jego najpierw służącym, uczniem, tak, a później przejął jego moc. O tym możecie sobie poczytać w Księgach Królewskich. Także kiedy czytamy ten werset, kiedy przychodzi uczeń do Jezusa, mówi, pójdę za tobą, ale najpierw pozwól mi nie tylko pożegnać się, ale dokonać, można powiedzieć, świętego obowiązku, tak? To się mówi, święty obowiązek, pochować swoich rodziców. I być może on tutaj mówi wręcz, że nie wiadomo, czy jego ojciec był umierający, czy miał na myśli to, że pozwól, zatroszczę się o moich rodziców, jak umrą i już nie będę miał obowiązków, no to wtedy zostanę twoim uczniem. Tak? To też mogło być na myśli. Ale Jezus mówi, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Także Jezus pokazuje, że jego powołanie jest o wiele ważniejsze niż nawet to powołanie, które Eliasz dał Elizeuszowi, tak? Eliasz powiedział, dobrze, idź załatw swoje sprawy i później przyjdź za mną. Natomiast to, co Jezus mówi nie. Te sprawy nie są ważne, te sprawy nie są istotne. Te sprawy to są sprawy umarłych i niech umarli się nimi zajmują, a ty idź za mną, ty bądź moim uczniem. To jest w tej chwili najważniejsze. To jest to, co Jezus ma na myśli. Więc wezwanie Jezusa jest dużo ważniejsze niż powołanie nawet proroków Starego Testamentu. Jezus mówi, innymi słowy, w całej tej historii mówi, nie mam wam nic do zaoferowania, ale pójście za mną jest najważniejszą decyzją, jakiej dokonujecie w swoim życiu. Jest najważniejszą decyzją, jakiej dokonujecie w swoim życiu. I tak naprawdę wymaga od was radykalnego odcięcia się od tego, co umarłe i pójścia za mną. I kochani, taka jest prawda. To jest chyba najważniejsza. Ja jak patrzę na moje życie, to wiem, że najważniejszą decyzją w życiu człowieka jest pójść za Jezusem. Drugą najważniejszą decyzją w życiu człowieka to jest małżeństwo. Kogo wybierasz na swojego małżonka? Bo te dwie rzeczy określą całe twoje życie. Będą miały wpływ na całe twoje życie. I będą miały konsekwencje na całe twoje życie. I o ile jak źle wybierzesz małżonka, będziesz cierpieć, ale przeżyjesz najczęściej, o tyle jak nie pójdziesz za Jezusem, to konsekwencje są jeszcze bardziej poważne. Dlatego, że właśnie nie będziesz żył, nie będziesz miał życia. Strawisz życie na tym, co jest nieważne, co jest martwe, co jest zbędne i niepotrzebne i na koniec staniesz przed tą doliną śmierci i powiesz, jaki to wszystko miało sens. Ile to było mgnienie, te moje 80 lat, daj Boże 90 i, czy trochę więcej i powiesz i co? Jaki to miało wszystko sens? Po co to wszystko było? I często odpowiedź będzie milczenie. Jeżeli pójdziesz za Jezusem i pójdziesz za tym, co dla ciebie ma, to apostoł Paweł daje taki przykład, kiedy staje pod koniec swojego życia i mówi, dobrą walkę stoczyłem. Tak? Dobrą walkę stoczyłem. Jego życie było walką, ale na koniec miał satysfakcję. Odwrócił się, popatrzył i powiedział, mam satysfakcję ze swojego życia. Mam satysfakcję z tego, co zrobiłem, co osiągnąłem, co Bóg uczynił przeze mnie. I teraz mogę pójść i umrzeć i wcale nie umierał jako 90-latek, tylko nie wiemy, ile miał lat, może 60, był jeszcze w sile wieku, tak, i skończył ginąc gwałtownie, ale z satysfakcją. Nie żałował tego życia. Także, kochani, Jezus co nam oferuje, to misję. Mówi, możesz być narodem z misją. Ale to wezwanie do misji jest najważniejszym wezwaniem, w waszym życiu. I oczywiście, kiedy mówię misja, niekoniecznie mówię o wyjeżdżaniu nie wiadomo gdzie. Być może to jest część tej misji, ale niekoniecznie. Tak? Misja jest wszędzie. Misja jest w Giżycku, misja jest w naszym kraju, misja jest praktycznie wszędzie. Więc nie myślcie, że to słowo misja tylko oznacza jakieś wyjazdy w dziwne miejsca na świecie, aczkolwiek może. I powiem wam, że to jest całkiem ciekawe też. Także praca na misjach jest satysfakcjonująca i ciekawa. I dalej czytamy historię, że kiedy porozmawiał sobie z tymi ludźmi, ze swoim uczniem, z nauczycielem prawa, wsiadł do łodzi i razem z nim weszli jego uczniowie i popłynęli przez jezioro Galilejskie, tak? Czy Morze Galilejskie. No, jezioro na pewno było duże. Ja nigdy nie byłem w Izraelu, ale patrząc na mapy, to przypuszczam, że nasz Niegocin to raczej kałuża w porównaniu z tym Morzem Galilejskim, czy Jeziorem Galilejskim. Potężne jezioro, przez które płynęli łodzią. I mamy historię, że oto zaczęła się wielka nawałnica. Fale zaczęły przykrywać łódź. Jezus spokojnie sobie spał. Tak? W innej Ewangelii czytamy, że spał na poduszce sobie. Miał poduszkę i możemy sobie wyobrazić, że łódką musiało nieźle rzucać, musiało tam się nieźle chlapać i przelewać. Natomiast Jezus sobie spokojnie śpi. Częściowo przypuszczam dlatego, że był zmęczony, po prostu był zmęczony tym, co się działo. I podszedłszy do niego uczniowie, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Więc, kochani, mamy wielką, wielką burzę. Dzieje się coś niesamowitego. Burza jest tak wielka, że rybacy, którzy spędzili swoje życie w większości na tym jeziorze, łowiąc ryby w oczywisty sposób, musieli pływać po nim dużo, są przerażeni tym, co się dzieje. Także nie była to burza, taka po prostu sobie burza, którą nieraz przetrwali, ale jakiś, nie wiem, biały szkwał, jakieś takie właśnie coś, co spowodowało, że byli w złym czasie, w złym miejscu. Tak? Byli na środku jeziora, kiedy zerwała się wielka burza. I zastanawiają się, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast Jezus w całej tej sytuacji jest zupełnie spokojny. I znowu, ta cała sytuacja wręcz jest pewnym echem historii ze Starego Testamentu. Pamiętacie jakiej historii? O Jonaszu, tak? Mamy historię w Księgę Jonasza w Starym Testamencie, gdzie podobnie jak Jezus, tak? Szaleje wielka burza, statek tonie, marynarze biegają z krzykiem. Jedyna osoba na pokładzie statku, która spokojnie sobie śpi w ładowni, to jest Jonasz, tak? I który nie zwraca zupełnie uwagi. Jedyna różnica między tymi dwoma historiami jest to, że one są na przeciwległych końcach spektrum. O ile Jezus był spokojny, bo wiedział, że wypełnia Bożą misję i nie może mu się nic stać, to Jonasz śpi, dlatego że nie wypełnia Bożej misji i w zasadzie też wie, że ta misja jest na tyle ważna, że najprawdopodobniej też mu się nic nie może stać, bo Bóg doprowadzi go tam, gdzie chce go doprowadzić. Tak? I wiemy, że w historii Jonasza wręcz wyrzucono go za burtę z tego okrętu, tak? Powiedział, Jonasz się grzecznie przyznał, powiedział: słuchajcie, ja jestem problemem, tutaj ta burza jest dlatego, że ja nie słucham Boga, że jestem mu nieposłuszny. I marynarze podjęli jedyną sensowną decyzję, wyrzucili go za burtę okrętu, tak? Co w normalnych warunkach efektem jest śmierć. Natomiast w przypadku Jonasza połknęła go wielka ryba, tak? Niektórzy mówią, że wieloryb, ale nie wiemy. Pismo mówi wielka ryba. Czy był to wieloryb, czy cokolwiek innego, to już jest inne pytanie. Ale, kochani, obie te historie pokazują nam coś bardzo ważnego. Pokazują nam to, że kiedy jesteśmy znowu w tym miejscu Bożej woli, to tak naprawdę nie ma takiej rzeczy, która byłaby w stanie nam zagrozić. Bo Bóg ma pewien cel, miał pewien cel dla Jezusa i dla Jego uczniów. I tak po staropolsku to się mówiło, co ma wisieć, nie utonie, tak? Więc trochę może brzydkie takie podsumowanie, ale myśl jest ta sama, tak? Jak kogoś mają powiesić, to choćby pływał po morzach, to nie utonie, bo jego przeznaczeniem jest to, żeby go powiesili. Tutaj jakby jest to trochę inaczej, ale sens jest jakby ten sam. Pan Jezus ma dla swoich uczniów cel. Pan Jezus miał cel dla Jonasza. I nawet wielka burza zagrażająca jego życiu, w zasadzie można było być spokojny, bo Jezus spał spokojnie, bo wiedział, że jego przeznaczeniem nie jest zginąć w burzy. Tak? Jego przeznaczeniem nie jest zginąć w burzy. I nawet gdyby się nie obudził i tej burzy nie uspokoił, to oni i tak dopłynęliby sobie spokojnie do brzegu. Więc uspokoił to ze względu na swoich uczniów, nie ze względu na to, że sytuacja wymagała jakiejś interwencji. I kochani, Jezus, kiedy budzi się, czy mówi do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Tak? Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? I to są znowu takie słowa. My czasami myślimy, że przeciwieństwem wiary jest niewiara. Ale tak naprawdę przeciwieństwem wiary jest strach. Przeciwieństwem wiary jest strach. Wiara w tym kontekście jest odwagą do tego, żeby wchodzić w te rzeczy, które wiemy, że są Bożą wolą dla nas. Które wiemy, że są Bożą wolą dla nas. I to, co nas powstrzymuje często przed tym, żeby zrobić krok, żeby pójść w tym kierunku, jest najczęściej strach. Strach, niewiara, strach jako synonimy. Czegoś się boimy. Boimy się, że jak zrobimy, nie wiem, wyjedziemy w to miejsce, które Bóg chce, żebyśmy wyjechali, pozbędziemy się czegoś, co Bóg chce, żebyśmy się pozbyli. Boimy się, że bez tego nie damy sobie rady, albo coś w naszym życiu się wydarzy takiego, że no, zostaniemy na lodzie, jak to się mówi, tak, że coś złego, narazimy się na jakieś niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I boimy się. Strach jest czymś, co jest przeciwieństwem wiary. Wiara jest odwagą do działania, do zrobienia tego, do czego jesteśmy przekonani, że Bóg nas powołuje i przyzywa. I kochani, myślę, że każdy z nas zna to uczucie, tak? Kiedy mamy przekonanie, że Bóg coś od nas chce, ale boimy się w swoim sercu. Boimy się i nie chcemy tego uczynić, bo jest w nas strach. Natomiast wiara jest zaufaniem, jest zrobieniem kroku, tak? Jest tym wyjściem z łodzi, tak? I Piotr musiał nieźle przewalczyć pewnie siebie, żeby wyjść z łódki w tej innej historii o łódce, tak? Kiedy Jezus mówi, żeby przyszedł do niego po wodzie, dlatego że był rybakiem, wiedział, że z łódki się nie wychodzi na środku jeziora i to po prostu nie jest możliwe. Nie był fizykiem nawet, żeby to wiedzieć, po prostu z doświadczenia wiedział o tym, a jednak stanął na wodzie i poszedł, tak? I było to przezwyciężenie strachu. Dlatego często w naszych decyzjach wiary potrzebujemy przezwyciężenia strachu. I tak naprawdę dopiero kiedy go przewalczymy, kiedy zaczynamy robić kroki wiary, to zaczynamy widzieć, jak Bóg troszczy się o nas, jak Bóg przeprowadza nas przez burzę, przez różne sytuacje, które mogą się wydawać nie do przejścia, tak? Które mogą się wydawać, patrząc na nie z daleka, mogą się wydawać zbyt trudne. Ale oczywiście znowu musimy wiedzieć, że to mówi do nas Duch Święty, że to mówi do nas Bóg, że Bóg nas zachęca do tego. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko... Bóg czasami w szaleństwie nas ratuje, tak, naszym, ale tak naprawdę musi być to decyzja, w której mamy takie przeświadczenie. I kiedy wypełniamy wolę Bożą, nie może nam się stać nic złego. Ale złego w takim sensie nic, czego Bóg nie zaplanował, czego Bóg nie kontroluje. Bo to nie znaczy, że nie stanie się nic, że zawsze wyjdziemy ze wszystkiego zwycięsko. Tak? W tym, nie wiem, ostatnim tygodniu czy dwóch na Bliskim Wschodzie zginęła misjonarka, została zastrzelona. Czy to było nieprzewidziane, czy Bóg ją wysłał na misję na Bliski Wschód i nie wiedział, co się wydarzy? Nie, Bóg wiedział. To, że zginęła, jest oczywiście wielką tragedią i trudnym wydarzeniem, ale ginąc oddała chwałę Bogu. I czasami to jest też częścią Bożego działania. Tak? Sam Chrystus dotarł do krzyża, i zginął na krzyżu. Nie dlatego, że Bóg tego nie przewidział i nie zrobił, ale Chrystus wręcz przeciwnie, z pełną świadomością, tak jak rozmawiał z Piłatem, mówił: gdybym zechciał, to Ojciec dałby mi tutaj kilka legionów, tak, aniołów, które by mogły mnie obronić, ale wiem, że to jest to, do czego moja misja prowadziła mnie przez całe moje życie. Tak? Ten krzyż jest tym kulminacyjnym punktem całego mojego życia. Więc to, że możemy czuć się bezpiecznie w tym, kiedy Bóg prowadzi nas przez życie, nie oznacza tego, że nie zginiemy, że coś nam się nie stanie. Tak jak mówi apostoł Paweł, został ścięty w Rzymie. W zasadzie z 12 apostołów tylko jeden umarł własną śmiercią. Z jakichś przyczyn takich naturalnych, tak to nazwijmy, tak? Nie z ręki innych ludzi. I wszyscy byli uczniami Chrystusa, wszyscy wiedzieli, że Bóg ich powołał, że sam Chrystus ich powołał i wysłał na misję. Także, kochani, strach jest przeciwieństwem wiary. Wiara jest odwagą, żeby wchodzić w te rzeczy, do których Bóg nas powołuje. I myślę, że często to, do czego Bóg nas powołuje, to jest coś, co możemy odnaleźć w naszym sercu. To są często marzenia, często jakieś takie myśli. Kochani, tak jak kiedyś mówiliśmy, często to, co Bóg w nas wkłada, jest ponad nasze siły. Najczęściej to jest ponad nasze siły. Dlatego, że Bóg, to co możemy zrobić własnymi siłami, to możemy i tak zrobić. Natomiast Bóg chce pokazać nam, że możemy dużo więcej niż możemy własnymi siłami. Często coś, co się wydaje niemożliwe, po ludzku niemożliwe, nieprawdopodobne, trudne, okazuje się, że to jest właśnie to Boże dzieło, do którego Bóg nas powołał. I wiemy w historii, że Bóg z niczego robił coś, tak? Używał ludzi do tego, żeby troszczyli się o tysiące, żeby pomagali wdowom, sierotom w najróżniejszych trudnych sytuacjach. I często było to ponad siły tych ludzi. To było, żeby było widać, że to jest Boże działanie. Tak, dlatego, że kiedy my robimy coś własnymi rękoma, to znowu chwałę możemy przypisać sobie, tak? Ja to zrobiłem, dałem radę, udało mi się. Natomiast jeżeli coś robi Bóg, to jest to na tyle wielkie, że człowiek nie może powiedzieć: ja to zrobiłem, ja tego dokonałem, mi się udało. Ale widać w tym Boże działanie i Bożą rękę. Ale żeby właśnie pokazać uczniom, że mogą mieć zaufanie, Jezus obudził się, wstał i zgromił wiatr i morze, i czytamy, że nastała wielka cisza. I ludzie dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne? Kochani, wiatr i morze nie są nikomu posłuszne, tak? Nie ma takich ludzi. Ludzie się... Staramy się od wieków ujarzmić różne żywioły i z naszą dzisiejszą technologią czasami twierdzimy, że nam się udało ujarzmić jedno czy drugie, po czym zdarza się jakaś katastrofa i okazuje się, że ta nasza cała technologia to niestety działa tylko do pewnego momentu, a później i tak się coś dzieje. I tak ta, nazwijmy to, przyroda pokazuje, że jest poza naszą kontrolą. Jedyne, pod czyją kontrolą jest, to jest nasz Pan Jezus, pod kontrolą naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kochani, wszystkie te lekcje, które jeszcze będziemy czytać w Ewangelii, one pokazują, że Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. On może się zatroszczyć o nasze zdrowie, On może się zatroszczyć o nasze życie w takich awaryjnych sytuacjach. On jest tym, który potrafi rozmnożyć chleb. On jest tym, który potrafi rybakom, którzy łowili całą noc i nic nie złowili, powiedzieć: rzućcie sieci tutaj obok i nie mogą wyciągnąć tych sieci. Kochani, tak naprawdę, jeżeli czytamy to i przyjmujemy do wiadomości, to musimy powiedzieć, że Jezus może wszystko. A jednak wszyscy boimy się, a jak dożyję do końca miesiąca, a jak załatwię to, a jak zapłacę za, zamieszkanie, a jak kupię to, a jak zrobię tamto. Wszyscy żyjemy w takim strachu, czytając jednocześnie, codziennie czytając o tym, że Bóg może wszystko. Tak? Że Bóg może w mgnieniu oka dać ci, nie wiem, tak jak tym rybakom, tak? Którzy nagle złowili tyle, co nie złowili przez kilka miesięcy pewnie wcześniej. Nagle mieli wielki połów. Nie mówię, żeby po prostu nic nie robić, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odnaleźć, co Bóg chce od ciebie. Jaka jest twoja rola w tej misji Bożej? W misji Kościoła? Gdzie jesteś ty? Co Bóg wkłada do twojego serca? I ruszyć z wiarą w tym kierunku. Ruszyć z odwagą w tym kierunku. I patrzeć, co Bóg będzie robił. Co Bóg będzie chciał, żebyśmy robili. I wiecie, to są różne rzeczy. Mieliśmy kiedyś takich znajomych, którzy właśnie stali przed taką decyzją. Mieli pracę, mieli wszystko, ale tak czuli, że Bóg chce ich powołać do takiej służby na cały etat, tak to nazwijmy, tak? Ale bali się, tak? No ale jak będziemy żyli, jak będziemy zarabiali? No i rozmawialiśmy z nimi, przekonywaliśmy ich do tego, że Bóg się o nich zatroszczy. No i oni tak w pewnym momencie zostawili tą swoją pracę, ale nie poszli w to, co Bóg od nich chciał. No i posiedzieli miesiąc i stwierdzili, no Bóg się jednak nie troszczy, bo trudno nam było przez ten miesiąc. I wrócili do pracy, i wrócili do tego, co mieli robić. Ale rok czy dwa później zdarzyło się tak, że znowu czuli, że mają to zrobić i zostawili i poszli, i zaczęli służyć w tym, co Bóg chciał od nich. I sytuacja była dramatycznie różna. I pamiętam później taką rozmowę, że mówili, że wiesz, dwa lata temu to było tak, że to było jakby nasze, to było z nas. My owszem, zostawiliśmy to wszystko, ale czekaliśmy, co dalej będzie i nie było nic. Ale widzieli różnicę między tymi dwoma sytuacjami, tak? Kiedy w drugim przypadku po prostu poszli i zaczęli robić to, co Bóg od nich chciał. I wtedy doświadczyli Bożej opieki, błogosławieństwa i troski i wszystkiego. Także nie chodzi tylko o to, żeby się wszystkiego pozbyć i usiąść, powiedzieć, no to Panie Boże, teraz mnie masz, teraz mi daj, bo ja już wszystkiego się pozbyłem. Ale chodzi o to, żeby powiedzieć, aby zrobić to, muszę zostawię tamto i wierzę, że to jest od Ciebie i Ty będziesz mnie w tym wszystkim prowadził. I pamiętajcie, kochani, że największy grzech, samo słowo grzech, to jest słowo, które tłumacząc z greckiego na polski oznacza nie trafić w cel. Nie trafić w cel. Kochani, Bóg stworzył nas w jakimś celu. Każdego z nas stworzył w jakimś celu. I tak naprawdę największy grzech, jaki możemy uczynić, taki grzech grzechów biblijny, to jest nie trafić w cel. To jest nie być w tym miejscu, do którego Bóg cię powołuje. Grzechy to nie są tylko nasze moralne upadki. Czy te moralne upadki to też są grzechy, ale one powodują, że nie możemy trafić w cel. I to jest problem z nimi. Ale tak naprawdę to, co w grzechu jest najgorsze, to jest to, że kiedy nie trafiamy w cel. Możemy być moralnie idealnymi ludźmi, nie mieć żadnych problemów z tym, co uważamy za upadki, tak? Takie moralne, typowe grzechy, a jednocześnie cały czas trwać w grzechu. Właśnie w takim grzechu, że nie trafiamy w cel, w to miejsce, które Bóg chce nas mieć. I to nie jest zbyt trudne. To tylko wymaga wiary, odwagi. To nie jest tak, że musimy chodzić całe życie i dręczyć się, czy ja trafiłem w cel, czy nie trafiłem w cel, a może jestem, a może nie jestem. Nie, kochani, to nie jest takie, nie jest to daleko od każdego z was. To jest wszystko na wyciągnięcie ręki. To jest wszystko na to, żeby zapytać się Boga i zobaczyć odpowiedź. I to miejsce dla siebie określić.